Good
evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Mówiliśmy tutaj o metodzie cichej iluminacji, jak również przedstawialiśmy takie bardziej tradycyjne podejście do praktyki, oparte na aspektach uspokajania umysłu i kontemplacji. I to podejście polegające na tym, że najpierw wyciszamy, czyli uspokajamy umysł i potem przechodzimy do stosowania kontemplacji, jest takim bardziej tradycyjnym podejściem do praktyki, które spotyka się już jakby na wczesnym etapie rozwoju buddyzmu. Jeszcze nawet zanim buddyzm dotarł do Chin. I to podejście ma, tak jak się przekonaliśmy, bardzo jasno określone etapy, przez które przechodzimy, stosując je. Mianowicie najpierw wyciszamy umysł, uspokajamy go, doprowadzając go do stanu jednoupunktowienia, albo znaczy bez ruchu, albo jeszcze inaczej mówiąc, osiągamy pewien stopień samadhi. I potem w tym stanie samadhi, w tym stanie bez ruchu umysłu, podejmujemy kontemplację nad takimi podstawowymi zasadami czy prawdami buddyjskimi, jak nietrwałość i brak jaźni albo nieesencjonalność. I kolejnym krokiem jest urzeczywistnienie tych prawd poprzez osobiste, bezpośrednie doświadczenie. Natomiast kiedy buddyzm dotarł do Chin i po jakimś czasie wykształciła się szkoła Chan, ta praktyka uległa ewolucji, to znaczy podlegała pewnym zmianom, pewnym udoskonaleniom. I to, co się pojawiło, to właśnie praktyka cichej iluminacji, która, mimo iż jest jakby podobna, jest podobna do tej tradycyjnej praktyki uspokajania i kontemplacji, w gruncie rzeczy opiera się na innych zasadach. Mianowicie w takim klasycznym podejściu cichej iluminacji nie ma etapów praktyki, tylko ten aspekt wyciszania, uspokajania umysłu, to jest ten aspekt ciszy i aspekt przytomności, czyli rozjaśniania umysłu, iluminacji, są realizowane, są praktykowane jednocześnie, jako jedna całość. I w tym podejściu jednocześnie wykorzystuje się samadhi, czyli aspekt ciszy i aspekt mądrości, czyli ten aspekt iluminacji. I oparte jest to na takim przeświadczeniu, że te dwa aspekty, czyli samadhi, tak naprawdę samadhi i iluminacja, samadhi i mądrość nie są od siebie różne, są jedną całością. Natomiast ponieważ mimo znajomości tej zasady, ponieważ niewiele osób ma tak dobre karmiczne korzenie, czy takie jakieś uwarunkowania ciała i umysłu, że jest takim osobom łatwo jakby praktykować bezpośrednio tę cichą iluminację właśnie w takiej klasycznej postaci, Dlatego powstały różne metody, czy zręczne środki, zręczne metody, które ułatwiają to. I też wykorzystują właśnie, można powiedzieć, takie sekwencyjne, stopniowe podejście. W związku z tym, z biegiem czasu ta praktyka cichej iluminacji zaczęła w dużej mierze przypominać to tradycyjne podejście polegające na takich etapach uspokajaniu umysłu i kontemplowanie umysłu w takim uspokojonym stanie. Po to jakby i te zręczne środki, te różne metody ułatwiające stosowanie metody cichej iluminacji jakby no, są po to, aby większej liczbie osób umożliwić korzystanie z niej. Niemniej należy pamiętać o tym, że podstawowa zasada tego podejścia jest właśnie taka, że samadhi i mądrość są tożsame i zasadniczo cisza i iluminacja jako funkcję umysłu też są ze sobą tożsame, że przebiegają jednocześnie. Natomiast w związku z różnymi ulepszeniami, różnymi udoskonaleniami tej metody, ten proces w zasadzie nieustannie się toczy. Ta praktyka cichej iluminacji jest obecnie szerzej dostępna. Kiedy buddyzm zaczął przenikać do Chin z Indii, wówczas w Chinach panowała już taka bardzo rozwinięta, zaawansowana cywilizacja. I były tam różne tradycje duchowe i różne kierunki filozoficzne. I w związku z tym buddyzm, przenikając do Chin, zaczął w sposób naturalny wchodzić w różne interakcje z tymi tradycjami i kierunkami filozoficznymi. Następowała taka wymiana i można powiedzieć, że buddyzm jakby wrósł, czy to ziarno buddyzmu zostało zasiane na gruncie kultury chińskiej i można przyrównać tak buddyzm do takiego drzewa, które właśnie wyrosło na gruncie tej chińskiej kultury i jakby czerpiąc z tych różnych tradycji i kierunków, jakby niejako czerpiąc soki z kultury chińskiej i jakby nasiąkając różnymi jakby tą chińską specyfiką. W związku z tym właśnie w Chinach ten buddyzm, który został przeniesiony z Indii, nabrał takiego własnego, niepowtarzalnego charakteru, można powiedzieć takiego własnego smaku. I cechowało się to między innymi tym, że była tam duża swoboda w stosowaniu różnych zręcznych środków, różnych metod i szczególnie w szkole Chan, która się właśnie rozwinęła jako jedna ze szkół buddyjskich w Chinach, każdy mistrz miał taki własny styl, stosował własne środki, własne metody. Jakby cel tego wszystkiego był jeden. Chodziło o oświecanie ludzi, o tym mistrzom chodziło o oświecanie swoich uczniów. Natomiast mieli sporą swobodę i przestrzeń właśnie w doborze środków. Uważano, że każda metoda, która prowadzi właśnie do tego celu, jest dobra i można ją wykorzystywać. Więc było tam szereg metod. Wspominaliśmy już o cichej iluminacji jako jednym z podejść. Były też wykorzystywane inne metody, takie jak Hongan i Huatou. Więc ten buddyzm tam w Chinach podlegał dalszemu rozwojowi i wypracował takie własne, niepowtarzalne środki i podejścia, w dużej mierze uzależnione od, czy dostosowane do potrzeb poszczególnych, konkretnych ludzi. Stosowano daną metodę w przypadku konkretnej osoby, taką metodę, która akurat się sprawdzała, czy dawała efekty w przypadku konkretnej osoby. A więc w kulturze chińskiej panował taki pogląd, czy można powiedzieć taka filozofia, że aby osiągnąć dany cel, można stosować różne środki. I wszystkie środki, które prowadzą do danego celu, są dobre. I ten pogląd również jakby dawał sobie znać, czy zaznaczał się w szkole Chan w Chinach, głównie w tradycji buddyjskiej, szczególnie w szkole Chan w Chinach. Teraz można tutaj przedstawić taką analogię. Powiedzmy, że chcemy złapać rybę w jakimś stawie. I można do tego podejść na różne sposoby. Jeżeli mamy powiedzmy jakąś linkę, możemy z niej zrobić siatkę, jakąś sieć i próbować złapać tą rybę w sieć. Jeżeli nie mamy liny, możemy powiedzmy uciąć bambus i z bambusa zrobić jakiś przyrząd właśnie do łapania ryb. Albo jeżeli nie ma bambusa, mamy nóż, na przykład możemy uciąć jakąś gałąź z drzewa i zrobić z niej dzidę, naostrzyć ten gałąź, zrobić z niej dzidę, czy dziryt, coś, co służy do łapania ryb. Albo jeżeli mamy jakąś cienką linkę i haczyk, możemy zrobić wędkę i próbować na tą wędkę złowić tą rybę. Niezależnie, którego z tych sposobów użyjemy, to jeżeli uda nam się złapać tą rybę, no to można powiedzieć, że cel osiągnęliśmy. I wtedy możemy te narzędzie czy narzędzia, które wykorzystywaliśmy, odłożyć już na bok, albo możemy je wykorzystać powtórnie. I to jest właśnie taka analogia, która pokazuje, w jaki sposób, szczególnie w historii szkoły Chan, podchodzono do praktyki, do nauczania uczniów. Jak wspomnieliśmy, nauczyciele Chan stosowali najróżniejsze zręczne środki, sposoby, żeby oświecać swoich uczniów. Ale w początkach rozwoju szkoły Chan te sposoby i te zręczne środki były stosowane tak spontanicznie, można powiedzieć ad hoc, w zależności od sytuacji danej osoby i danej sytuacji, danej okoliczności. Tak więc mistrz, w zależności od sytuacji i tego, jaka osoba do niego przyszła, po prostu odpowiednio reagował, starając się doprowadzić tę osobę do przebudzenia. I taki mistrz mógł na przykład, jeżeli ktoś przyszedł do niego z jakimś pytaniem, zadawał pytanie, by natychmiast spontanicznie udzielał odpowiedzi. I mogło to doprowadzić do przebudzenia tej osoby. Inne podejście, inny sposób mógł być taki, że ktoś zadawał pytanie, ale nie uzyskał odpowiedzi, tylko by nauczyciel zadawał mu pytanie ze swojej strony. Tutaj przykładem może być taka sytuacja z udziałem Bodhidharmy i jego ucznia, Wake. Kiedyś Wake przyszedł do Bodhidharmy i z takim problemem, że jego umysł jest niespokojny i nie wie, jak swój umysł wyciszyć, jak go uspokoić. Wtedy Bodhidharma powiedział: daj mi swój umysł, pokaż mi swój umysł. I to stwierdzenie, czy można sformułować to jako pytanie, gdzie jest twój umysł? I ta reakcja Bodhidharmy spowodowała, że Wake jakoś tak głęboko wniknął w siebie i doszedł do wniosku, do konkluzji, że nie ma żadnego umysłu, który mógłby pokazać, który mógłby odnaleźć. I w związku z tym, jakby od samego początku, nie było czego uspokajać. Inne przykłady takich sposobów to ktoś przychodził do mistrza i zadawał mu jakieś pytanie, a mistrz wymierzał cios tej osobie albo robił jakiś ruch, wykonywał jakąś czynność i to doprowadzało tego człowieka, tego ucznia do przebudzenia. To, co było, to są przykłady właśnie takich działań pewnie spontanicznych, niezaplanowanych, wykorzystywanych przez wczesnych mistrzów Chan. I z początku te różne sposoby nie były w żaden sposób usystematyzowane. Nie było tak naprawdę żadnych wypracowanych metod, jakichś takich sprawdzonych, wypróbowanych, które można by jakoś systematycznie stosować. Dopiero z czasem, w miarę jak szkoła Zen, szkoła Chan zaczęła się rozwijać i zaczęto spisywać te przypadki takich spotkań, takich konfrontacji nauczycieli i uczniów, jakby takie zapiski czy dotyczące właśnie życia danego mistrza i tego, w jaki sposób on działał, w jaki sposób nauczał. I spisywano te sytuacje, te przypadki wręcz jako takie przypadki czy precedensy sądowe. I z czasem powstały takie zbiory tych przypadków i równocześnie w oparciu o nie zaczęto tworzyć pewne metody, już jakieś takie w pewnym sensie usystematyzowane sposoby działania, które można było jakoś stosować i które były potem przekazywane z nauczyciela na ucznia, z pokolenia na pokolenie. Mimo iż tak naprawdę nie sposób było w związku z takim spontanicznym charakterem tych działań wczesnych mistrzów odpowiednio do konkretnej sytuacji, tak naprawdę nie sposób było tych ich sposobów imitować czy powtarzać, naśladować. Mimo iż działanie mogło być to samo, to jednak można je było potem powtarzać. Niemniej nie sposób było przywołać, odtworzyć tych konkretnych okoliczności, w jakich pomiędzy nauczycielem a uczniem taka sytuacja zaistniała. Tym niemniej metody jakby zaczęły być tworzone i tutaj już wymieniliśmy takie podstawowe metody, które zostały wypracowane przez szkołę Chan, czyli cichą iluminację oraz Kongan albo inaczej Hua To. I to te dwie metody właśnie to takie zasadnicze metody, które w toku ewolucji szkoły Chan jakby powstały i są najbardziej znane i są wykorzystywane przez nauczycieli Chan do dnia dzisiejszego. A więc jeżeli chodzi o te metody, te dwie główne metody, o których wspomnieliśmy, które zostały wypracowane w ramach czy w trakcie rozwoju chińskiej szkoły Chan, czyli cicha iluminacja i Kongan, to jeżeli chodzi o cichą iluminację, to jak mówiliśmy, ona jest dosyć zbliżona, bardzo podobna do takiego tradycyjnego podejścia buddyjskiego, polegającego na uspokajaniu umysłu, a potem w następnym kroku kontemplacji. I w związku z tym, mimo iż są różnice pomiędzy tymi podejściami, o których już mówiliśmy tutaj, to jednak są one dosyć podobne i w związku z tym, ponieważ to podejście takie stopniowe, uspokajanie i kontemplacja jest takie dosyć jakby zrozumiałe i dosyć dostępne do stosowania dla różnych osób, ponieważ metoda cichej iluminacji jest podobna, więc też tą metodę cichej iluminacji często podejmowano jako rodzaj praktyki. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą metodę, czyli Kungan, to można powiedzieć, że to jest taka metoda unikalna, jeżeli chodzi o buddyzm chiński i po prostu w ramach chińskiego buddyzmu Chan powstała. Samo słowo Kungan oznacza, czy to sformułowanie oznacza dosłownie publiczny przypadek. W znaczeniu takiego przypadku sądowego, kiedy jakaś sprawa staje gdzieś na wokandzie, jest rozpatrywana przez jakiś sąd, przez sędziego i niezależnie od tego, jaki jest przebieg tej rozprawy i jaki zapadnie wyrok, to wszystko jest zapisywane gdzieś w jakichś aktach sądowych i jakby jest po to, aby mogło być wykorzystywane w przyszłości. Albo jako precedens prawny, coś, co może wpłynąć na wyroki w podobnych sprawach w przyszłości, albo po prostu jako punkt odniesienia, jako coś, do czego można się odwołać, jako do podobnego przypadku, co może pomóc w rozpatrywaniu kolejnych. I a więc tutaj w tym znaczeniu te kongany były właśnie zapisywane, te sytuacje, konfrontacje między mistrzami a ich uczniami były zapisywane, podobnie jak przypadki sądowe, i przekazywane dalej z pokolenia na pokolenie. I były różne rodzaje tych koanów. One opisywały na ogół takie spotkanie, czy jakąś wymianę zdań między uczniem i nauczycielem. Niektóre z tych konfrontacji, z tych spotkań kończyły się przebudzeniem, czy owocowały przebudzeniem ucznia. Niektóre nie, ale niezależnie od tego, jaki był efekt, one były zapisywane i powstawały całe zbiory tych konganów. I potem te kongany były wykorzystywane jako metody przez nauczycieli. Wyglądało to w ten sposób, że nauczyciele by zadawali swoim uczniom któreś z tych koanów jako metodę praktyki. Wtedy sposób pracy polegał na tym, że uczeń jakby wnikał, starał się wniknąć w sens danego koanu. I mimo iż, jak wspominaliśmy, nie sposób było tworzyć całego procesu, tego pierwotnego spotkania, tego, co się wtedy działo, tych wszystkich uwarunkowań. Niemniej i w związku z tym jakby uzyskać ten sam rezultat, czyli przebudzenie. Niemniej te wszystkie koany, te wszystkie sytuacje, mimo iż różne i różny był ich przebieg, różna treść, to jednak była w nich zawarta taka jakaś jedna podstawowa zasada. I w związku z tym uczeń, pracując nad danym kunganem, miał za zadanie, by wniknąć w sens tego koanu, czy kunganu. Polegało to na tym, że starał się niejako dotrzeć do tego doświadczenia, które było udziałem ucznia, dotrzeć do sedna tego, co się tam wydarzyło i w ten sposób jakby dotrzeć do jakiejś prawdy dharmy, prawdy nauki buddyjskiej, która była tam ukryta, czy której przejawem było to działanie, ta sytuacja. I w nadziei, że to jakby doprowadzi tego ucznia do, też do przebudzenia poprzez jakby wejrzenie we własną prawdziwą naturę, własną podstawową naturę. I te kungany jako metoda potem zostały przejęte w miarę jak buddyzm Chan rozprzestrzeniał się dalej z Chin, przechodził do Korei, gdzie był znany jako Son, i do Japonii, gdzie był znany jako Zen. Kungany w Japonii znane jako koany były dalej wykorzystywane i zasadniczo w tych tradycjach koreańskiej i japońskiej, tradycji Zen czy Son, stały się w pewnym momencie taką główną formą praktyki, główną stosowaną przez nauczycieli metodą. Natomiast jeżeli chodzi o Hua Tou, to ta metoda została wypracowana też w Chinach w pewnym momencie za czasów północnej dynastii Song w Chinach. Pewien mistrz wówczas dostrzegł coś takiego, doszedł czegoś takiego, że w każdym kunganie jest, z każdego kunganu można wyłuskać taką, jakieś jedno stwierdzenie, czy jedną ideę, czyli jedno sformułowanie, w którym zawiera się jakby sedno tego koanu. I można jakby pracować, jakby wnikać w sens właśnie samego tego Hua Tou, tego bardzo takiego jakby zwięzłego sedna tego kunganu. I ten mistrz zaczął swoim uczniom jakby zadawać tę Hua Tou, pracę nad Hua Tou. I tutaj proces przebiegał podobnie, że wnikanie w Hua Tou, w sens tego Hua Tou, czy tego sedna danego koanu, już jakby w zasadzie w oderwaniu od jakby całej treści koanu, czy tego, tej sytuacji, która w tym koanie była przedstawiona, ta praca też miała na celu jakby wniknięcie czy rozpoznanie jakiejś prawdy dharmy, która była tam zawarta i wejrzenie poprzez to we własną prawdziwą naturę z nadzieją, że to doprowadzi ucznia do przebudzenia. Jeżeli chodzi o tą metodę Hua Tou, to zasadniczo to jest taka, z czasem stała się taka metoda unikalna dla tradycji chińskiej Chan, ponieważ kungany w takiej bardziej rozbudowanej formie, jak mówiliśmy, rozprzestrzeniły się jako metoda praktyki w Korei i w Japonii. Natomiast jako metoda kungany w Chinach potem od czasów tej dynastii Song przestały być tak bardzo, tak często używane, natomiast główną metodą stał się Hua Tou. I stała się to taka metoda wiodąca, można powiedzieć, w chińskim Chan. Natomiast te kungany najbardziej rozwinęły się i jakby najwięcej tych sytuacji, które stały się podstawą tych zapisów kunganów, miało miejsce w Chinach za czasów dynastii Tang, wtedy by najwięcej spisywano tych konganów i potem były one przekazywane dalej z pokolenia na pokolenie w formie praktyki zadawanej przez nauczyciela uczniom.